Proszę na Państwa, temat dzisiejszej manny jest dosyć mocny. Nastaną czasy trudne. I są czasy trudne. I są czasy trudne, aczkolwiek pojęcie czasy trudne jest pojęciem względnym. Dla niektórych czasy trudne to jest to, co jest w tej chwili. Dla niektórych czasy trudne dopiero być może przyjdą. Jest to kwestia względna. Ale ogólnie rzecz biorąc, myślę, że każdy z nas zgodzi się, że czas, w którym żyjemy, jest czasem na pewno ciekawym, na pewno interesującym. Ale nie będę o tym mówił. Najpierw powiem wam, o czym nie będę mówił. Nie będę mówił o czasach trudnych. Nie będę mówił o Izraelu. Aczkolwiek myślę, że jest to ciekawy temat. Nie będę również mówił o proroctwach. Aczkolwiek jest to niezwykle ciekawy temat. Gdyż każdy z nas chciałby wiedzieć i chciałby się dowiedzieć, gdzie naprawdę jesteśmy w tym pociągu pędzącym do stacji końcowej, pędzącym do Królestwa Bożego. Jesteśmy w tym pociągu, który pędzi, nie znamy tej prędkości. Tak prawdę mówiąc, nie znamy jeszcze odcinka, jaki nas dzieli od końca. Ale o tym nie będę mówił. Nie będę również mówił o tematach doktrynalnych. Chcę wam dzisiaj powiedzieć o czymś innym. A w zasadzie chcę was czymś zarazić. Chcę was zarazić uśmiechem. Radością. Chcę, żebyście byli dzisiaj weseli. Jest piękna pogoda. Jesteśmy w społeczności, która powinna się cieszyć, powinna się radować. Najgorsze jest to chrześcijanin, który jest smutny, który jest gderliwy, chrześcijanin, który ciągle narzeka, któremu się wszystko nie podoba, chrześcijanin, który najchętniej to by wszystko pozmieniał i który nie emanuje radością. Jestem człowiekiem, który lubi się śmiać. I chciałbym się śmiać zawsze. I nieprawdą jest, uwierzcie mi, nieprawdą jest, że człowiek, który się nie śmieje, jest szczęśliwszy. Człowiek, który się śmieje, który się raduje, który potrafi cieszyć się z każdej sekundy życia, który potrafi patrzeć na kwiatek, którego być może uroda jest dla nikogo, dla innego nie do opisania, ale ktoś, kto potrafi wyciągnąć jakiegoś byle jakiego kwiatka piękno, nim się zachwycać, jest człowiekiem szczęśliwym. Ja myślę, że Pan Bóg, kiedy stwarzał ziemię, kiedy stwarzał zwierzęta, rośliny, człowieka, cieszył się, radował się. Gdybyśmy mogli spersonifikować obraz boski, byt, którego nie można opisać, ale spróbujmy go w jakiś sposób spersonifikować i powiedzieć, że ma twarz. To kiedy Pan Bóg mówił, to było dobre, ja myślę, nie mówił, to było dobre. Na pewno na jego czymś, co powiedzmy, nazwijmy to twarzą, w tym momencie panowała wielka radość i wielkie zadowolenie. Kiedy człowiek zgrzeszył, zapanował smutek. Ale w tym momencie, kiedy stwarzał, kiedy zobaczył, a myślę, że każdy z nas, gdy zobaczy małe stworzenie, kota, psa, jakiekolwiek zwierzę, małe, które się bawi, cieszy, ja myślę, że nie przechodzi koło tego obojętnie, tylko się uśmiecha na twarz. Widzimy małe dziecko baraszkujące. Gdy zobaczycie, a byłem świadkiem nieraz, kiedy Paweł zobaczył swojego wnuka, to słuchajcie, cieszył się jak dziecko. I chcę, żebyście tą emanację radości dzisiaj mieli. Jesteście wszyscy razem z nami, jesteśmy wszyscy na wspaniałej konwencji. Przyjdą kiedyś czasy, kiedy być może nie będziemy mogli z różnych względów się spotkać, ale w naszej pamięci pozostanie obraz radości. I chcę, żebyście dzisiaj się uśmiechali. Teraz się uśmiechali. Siostro, uśmiechnij się, proszę cię. Dziękuję. I chcę, żebyś cały czas była zadowolona, radosna, żeby emanowało z naszej całej postaci radość. Radość wyrażana również mimiką twarzy, gestykulacją, wyraża nas stan emocjonalny. Wiecie, ile w Biblii jest opisów szczęścia i radości? Bardzo dużo. My do nich w zasadzie nieraz nie zaglądamy. Ba, my twierdzimy, że będąc na zebraniu, trzeba być bardzo poważnym. Osoba, która powoduje uśmiech w czasie zebrania, jest raczej traktowana jako ktoś, kto zbyt lekko podchodzi do Słowa Bożego. Wiecie, bracia, mamy już dosyć ciężkich chwil w życiu. Mamy już dosyć trudności, cierpień, problemów. Może dosyć już tych faktur, które trzeba jutro podpisać. Zapomnijmy o nich na chwilę. Zapomnijmy o nich na chwilę i naszą mimiką pokażmy stan emocjonalny. Uśmiech jest taką rzeczą, która zmniejsza ryzyko konfliktów. Zwykle jeśli ktoś się do nas uśmiecha, to wierzcie mi, nie odpowiemy mu siekierą, kijem czy brzydkim słowem. Odwrotnie, gdy ktoś do nas odezwie się w sposób zły, w sposób, który wzbudzi w nas negatywne emocje, my być może bardzo często zareagujemy tak samo. Powiem wam więcej, ja tak reaguję. Szczególnie, kiedy jadę samochodem, to nie daj Panie Boże, że ktoś mi nastąpi na odcisk. I wiecie, to jest złe. To jest złe, bo być może warto odwrotnie podejść. Jeżeli ktoś ci zajechał drogę, jeżeli ktoś ci pokazał brzydki gest, to nie reaguj tym samym. Po prostu uśmiechnij się do niego. Nie będzie konfliktu. Ja kiedyś przez tą głupotę spowodowałem wypadek. Bo zamiast być może zareagować właśnie uśmiechem, próbowałem kogoś gonić i mu pokazać, że jestem lepszy. Pan by powiedział nie. I stało się tak, że rozbiłem samochód. Całe szczęście, że nic się nie stało, ale nauczka być może jest do końca życia. Być może nie do końca, nie zawsze, ale chcę, żebyście o tym procesu pamiętali. Uśmiechajcie się. Uśmiechajcie się wtedy, kiedy ktoś wam robi krzywdę. Zobaczycie, jak będzie miękł. Nieprawdopodobnie miękł. Będziecie go mieli we władaniu. Ten agresor stanie się poczulny jak dziecko. Wiecie, braterstwo, jest jeden tekst w Księdze Przypowieści, który chciałbym wam zacytować. W Księdze Przypowieści w 17 rozdziale, w 22 wersecie brzmi on tak. Radość serca wychodzi na zdrowie. A to nie jest koniec. Jest ciąg dalszy. A duch przygnębiony wysusza kości. Zapamiętajcie, to niech to będzie naszym mottem życiowym. Radość serca wychodzi na zdrowie. Człowiek, który się cieszy, który się raduje, nie zachoruje na choroby wrzodowe. To ten, który będzie tłumił złość, wściekłość. Ten, który będzie emocjonalnie podchodził do wszystkiego w sposób negatywny. Księga mówi, wysuszone zostaną jego kości. Jest to prawda, prawda absolutna. Prawda, szczególnie, że ona pochodzi również nie tylko z obserwacji, nie tylko z wiedzy medycznej, ale pochodzi również ze Słowa Bożego. Ale ktoś może powiedzieć, że trudno mówić o szczęściu i radości, gdy się przeżywa chwilę zwątpienia, smutek, gorycz, gdy się być może straciło pracę, a być może gdy straciło się kogoś najbliższego. Ale Biblia na to też odpowiada. Mówi, że jest czas płaczu i czas radości. Jest czas płaczu i czas wesela. Nie wyobrażam sobie oczywiście, że na pogrzebie ktoś sypał kawałami. Próbował rozśmieszać towarzystwo. Ale nie wyobrażam sobie również, żeby na weselu ktoś mówił cały czas o śmierci. Wiecie, i w tym momencie zawsze, jeżeli szukamy przykładów biblijnych, szukamy czegoś, co można by powiedzieć, no dobrze, ale ten śmiech w Biblii, gdzie on jest? I zawsze mówimy tak. A pokaż mi przykład, gdzie Pan Jezus się zaśmiał. Przeczytamy masę tekstów, że zapłakał, że się smucił, że się martwił, a nigdzie nie przeczytamy, że się uśmiechnął. Oczywiście, że nigdzie nie przeczytamy, ale czy wyobrażacie sobie człowieka, który przez całe życie chodzi smętny? Czy wyobrażacie sobie człowieka, który bierze dzieci na ręce, jest zły, jest smutny, przygnębiony? Czy wyobrażacie sobie człowieka, który idzie na wesele, ba, robi przedni trunek i siedzi i rozmyśla tylko o planie Bożym? Ja myślę, że Jezus wtedy się cieszył. Myślę, że Jezus wtedy się bawił. Ja myślę, że Jezus wtedy wykazywał swoją radość. Przyszły dni, kiedy był zasmucony. Kiedy powiedział, smęci się dusza moja. Czy smuci się dusza moja. Ale kiedy był czas radości, na pewno się weselił. I tutaj mała rzecz, która jest warta zapamiętania. Na pytanie, jak radować się w chwili smutku, bo tutaj zawsze będzie ten element występował. Być może przyjdzie taki moment, kiedy gorycz zalewa całkowicie nasze serce. Być może w zborach mamy problemy, a mamy. Tak jak brat Łukasz powiedział, gdy dyskusja może nieraz przerodzić się w troszeczkę inny konflikt, to proszę zauważyć, że nie reagujemy nigdy w sposób taki, że konflikt to jest dobra rzecz. Tak mówimy. Ale jak ktoś się zaśmieje, nie śmiej się, bądź poważny, bo jesteś na sali. Kłócić się na sali zborowej można, śmiać się nie. To nie jest absurd. A ja chciałbym, żebyśmy na salach, w naszych salach zborowych, zamiast się kłócić, zamiast ostro dyskutować, to gdy opowiadamy o Chrystusie, śmiejmy się, radujmy się, cieszmy się, cieszmy się zbawieniem. Ale gdy są te chwile zwątpienia, chwile trudne, to chcę wam przeczytać jeden tekst, który chciałbym, aby był moim mottem życiowym w chwilach trudnych. Jest to dla mnie jeden z najpiękniejszych tekstów Pisma Świętego, który bardzo trudno, tak prawdę mówiąc, uwierzyć w niego. Dlatego, że jest nieprawdopodobnie prosty. Jest nieprawdopodobną odpowiedzią Pana Boga na nasze kłopoty. Jest tekstem, który być może, gdy w niego nie uwierzymy, w to słowo nie uwierzymy, to być może nie wierzymy w tym momencie Panu Bogu. A brzmi on tak. A zapisany jest w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale, 12 wersecie. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. I słuchajcie teraz. Ale wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść. Posłuchajcie jeszcze raz. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść. I jeszcze dalej apostoł Paweł mówi jedną ważną rzecz. Lecz wsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania. Wsyłając pokusę, jednocześnie wskaże sposób jej pokonania. Być może tego nie widzimy w tym momencie. Dlatego, że nie wierzymy Panu Bogu. Ale apostoł Paweł kończy to zdanie słowem. Abyście mogli przetrwać. Pan Bóg nie chce nas zniszczyć. Pan Bóg nie chce nas zabić. Pan Bóg nie chce, aby nam nasze zmartwienie zatruło całe życie. Pan Bóg chce, żebyśmy się radowali. Pan Bóg chce, żebyśmy się cieszyli życiem. Żebyśmy cieszyli się wszystkim, co nas otacza. Pan Bóg nie stworzył człowieka po to, aby go smucić. Pan Bóg stworzył człowieka po to, aby się człowiek radował. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść. Lecz wsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. Zapamiętajmy to słowo. I chciałbym, żebyście wszyscy, tak jak ja, te zdania apostoła Pawła wzięli za swoje motto życiowe. Żebyśmy o tym pamiętali wtedy, kiedy dostaniemy kijem w głowę, kiedy nie będziemy widzieć być może, co dalej. Kiedy zapytamy się Pana Boga, co dalej. Jeżeli uwierzymy, że Pan Bóg nas kocha. A przecież wszyscy tutaj jesteśmy po to, aby powiedzieć właśnie to. Pan Bóg nas kocha. To Pan Bóg już ma odpowiedź przygotowaną dla nas. Nie myślmy, że w oczach Bożych staliśmy się ludźmi bezwartościowymi. Przeczytam wam pewną historię, która obrazuje naszą wartość. Dobrze znany mówca rozpoczął seminarium, trzymając w ręku 20-dolarowy banknot. Do 200 osób na sali skierował pytanie. Kto chciałby dostać ten banknot? Ludzie zaczęli podnosić ręce. Speaker powiedział, mam zamiar dać ten banknot jednemu z was, ale najpierw pozwólcie, że coś zrobię. I zaczął miąć banknot. Pokazał zgnieciony i zapytał, kto w dalszym ciągu to chce? Ręce znowu się podniosły. A gdybym zrobił jeszcze coś innego? Wziął, rzucił go na ziemię, podeptał, butami podniósł. Banknot był pomięty i brudny. A teraz kto chce te pieniądze? Okazuje się, że znowu ludzie podnieśli ręce. Moi przyjaciele, odebraliście bardzo cenną lekcję. Nie ma znaczenia, co zrobiłem z tym banknotem. Ciągle chcieliście go dostać, ponieważ nie zmniejszyłem jego wartości. To jest wciąż warte 20 dolarów. Wiele razy w życiu jesteśmy powaleni na ziemię, zmięci i rzuceni w błoto przez decyzję, którą kiedyś podjęliśmy i okoliczności, które stanęły nam na drodze. Czujemy się przez to mniej wartościowi. Ale to nie ma znaczenia, co się stało i co się jeszcze stanie. W oczach Bożych nie straciliśmy tej wartości. Wartość naszego życia nie wynika z tego, co robimy, ani nie zależy od tego, kogo znamy, lecz kim jesteśmy. Apostoł Paweł w liście do Rzymian napisze tak, w 5 rozdziale od 6. Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś pójść na śmierć. Ale Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Wiecie, braterstwo, z tego zdania emanuje radość. Zresztą ja nie wyobrażam sobie, jak można o wesołej nowinie mówić smutno. Sytuacja ekstremalna. Pamiątka. Pamiątka jest takim dniem, którą obchodzimy skupieni w powadze, podczas której opowiadamy tą najtragiczniejszą historię, jaka się zdarzyła na ziemi. Śmierć Mesjasza. Ale wiecie co, tak prawdę mówiąc, jak się zastanowimy, to nie kończmy nigdy pamiątki na wypowiedzeniu, że umarł. Kończmy ją zdaniem zmartwychwstał. Nie czekajmy do następnej niedzieli, gdzie zaśpiewamy o zmartwychwstaniu Pańskim. Pamiątka jest symbolem nie tylko śmierci, ale symbolem zwycięskiego zmartwychwstania Pana naszego. To wykonało się na krzyżu jest może smutne, ale to wykonało się jest niezwykle radosne. Cieszmy się tą chwilą. Jak okazywać radość? W różny sposób. Najprościej uśmiechać się. Ale widzę, że się nie uśmiechacie. Uśmiechajcie się, siostro. Uśmiechaj się. Obiecałaś, że będziesz się śmiać. Uśmiechać. Jak okazywać radość? Przeczytam wam jeden tekst, który, wiecie, jest dosyć dziwnym. My tak nie okazujemy radości. Okazywali ją Izraelici. W pierwszej królewskiej, w pierwszym rozdziale, w 39 wersecie przeczytamy tak. Tam kapłan Sadok wziął róg oliwy z namiotu i namaścił Salomona. Wtedy zagrano na rogu, a cały lud zawołał: niech żyje król Salomon. Potem cały lud wszedł za nim na górę przy dźwięku fletów. Okazywał radość tak wielką, że aż ziemia drżała od ich okrzyków. Być może inna kultura. My tak nie będziemy robić. Nie potrafimy. Wiecie, powiem wam coś osobistego. Nauczeni jesteśmy w naszej społeczności właśnie nie okazywać radości. Nauczeni jesteśmy nie okazywać radości. Podstawowym czy najprostszym sposobem podziękowania komuś, czy wykazania zadowolenia jest chociażby klaskanie. U nas jest to nieprzyjęte. U nas jest to nieprzyjęte. Być może dobrze, być może źle, ale zauważcie, tak krzyczeli, że aż ziemia drżała od ich okrzyków. Chciałbym raz w życiu być w takim momencie, w naszej społeczności, że choćby przez sekundę, przez maleńki ułamek sekundy, ta ziemia przynajmniej spróbuje zadrżeć od naszych radosnych okrzyków. Dawid, jak szedł przed arką, tańczył, aż powiedzieli, że jest chyba pijany. Nie tłummy naszych emocji. Nie tłummy naszych reakcji. Okazujmy ją, proszę was, okazujmy nasze stany emocjonalne, te pozytywne stany emocjonalne w sposób naturalny. W sposób naturalny. Przypomnijmy sobie po prostu, kiedy ostatnio czuliśmy się weseli, szczęśliwi. Właśnie w tej chwili. Przypomnijmy sobie ten moment. Niech sobie jakaś dziewczyna lub chłopak przypomni sytuację, kiedy usłyszała pierwszy raz od narzeczonego: kocham cię. Ja myślę, że wtedy była szczęśliwa. Czy on był szczęśliwy? Ta sytuacja jest przecież stanem jak największej emocji, pozytywnej emocji. Stanem, który można góry przenieść. Przypomnijmy sobie dzień naszego poświęcenia. Byliśmy wtedy szczęśliwi, gdzie również mogliśmy te góry przenieść. Przypomnijmy sobie po już tam latach naszej tułaczki, po tym żywocie, te chwile radości, te chwile wesela, szczęścia. Jest jeszcze jeden element, który powoduje radość, a przynajmniej powinien powodować radość. I to też mówi Pismo Święte. Co spowoduje naszą radość? Co spowoduje nasz uśmiech, nasze szczęście? A wiecie, co to jest? W pierwszej kroniki, w 29 rozdziale, 9 wersecie przeczytamy takie zdanie. Lud radował się ze swych ofiar dobrowolnych. Albowiem ze szczerego serca okazywali hojność w darach dla Pana. Także król Dawid bardzo się radował. Cóż to zdanie znaczy? To znaczy, że bądź człowiekiem, który potrafi coś ofiarować. Ale nie ofiarować z przymusu. Ofiarować coś dobrowolnie. Jeżeli się poświęciliśmy dobrowolnie, powinniśmy się z tego cieszyć. Jeżeli komuś coś przyjemność z czymś zrobiliśmy, bądźmy z tego zadowoleni. Dlaczego mamy to tłumić? Bądźmy z tego zadowoleni, że coś zrobiliśmy dobrowolnie, że złożyliśmy jakąś ofiarę, ale dobrowolnie. Ofiara, która jest wymuszona, nie będzie ofiarą, która spowoduje radość. Ofiara wymuszona spowoduje przygnębienie. To będziemy tego żałować. A Pan Bóg mówi: nie. Jeżeli coś zrobisz, coś składasz, jakąś ofiarę, to masz być z tego tytułu zadowolony. Pan nie chce ofiar z przymusu. Pan nie chce ofiar wymuszonych. Pan chce ofiarę dobrowolną. Ale również i w kontaktach między nami okazujmy radość serca z Jego szczerości. Ale to nie jest jeszcze element końcowy. W Dziejach Apostolskich w 24 rozdziale, 16 wersecie przeczytamy: i sam usilnie staram się mieć zawsze czyste sumienie. A jeżeli to czyste sumienie będziemy mieć wobec Boga i wobec ludzi, będziemy ludźmi szczęśliwymi. A jeżeli będziemy ludźmi szczęśliwymi, będziemy ludźmi radosnymi. Proszę Bratelstwa, elementem, który spowoduje znów czystość serca, jest umiejętność przebaczania. Radość będzie zawsze koło smutku. Miłość koło nienawiści. Dobro obok zła. Te wszystkie stany emocjonalne w jakiś sposób przenikają się i są na tym samym poziomie emocji. I bardzo szybko i łatwo przenikają się między sobą. Jakże łatwo przejść od stanu radości do stanu smutku. Jakże łatwo przejść od stanu szczęścia do stanu przygnębienia. Od stanu miłości do stanu nienawiści. Jeżeli się kłócicie z kimś, kogo kochacie, to na pewno każdy z nas to przeszedł w swoim życiu. To nie raz. To zauważcie, jak się łatwo przejść od stanu uczuć tych najwyższych do stanu uczuć tych najniższych. Jakże łatwo sobie wyrządzamy krzywdę jeden drugiemu. Ale wiecie, braterstwo, i tutaj następuje jeszcze jedna rzecz, która spowoduje, że serce nasze będzie czyste, sumienie nasze będzie czyste, będziemy szczęśliwymi, kiedy nauczymy się naprawdę przebaczyć. Byłem zszokowany, kiedy zobaczyłem, ile słów, ile pojęć na temat przebaczenia jest w języku hebrajskim. Jest ogromna ilość. Przebaczyć to według słów hebrajskich to również coś odpuścić, ale coś zabrać, znieść, zakryć, zasłonić, zatrzeć, pominąć, przeoczyć, nie poczytać, nie wspominać, przekreślać, usunąć, zmazać, obmyć, oczyścić, leczyć, odpokutować, zapłacić, spłacać. To wszystko mieści się w jednym pojęciu. Przebaczać. Najgorszą rzeczą jest, kiedy w kłótniach przyjaciół, najbliższych sobie ludzi, nagle, żeby dopiec do końca, zaczynamy wypominać rzeczy, które były gdzieś tam kiedyś dawno. Bardzo lubimy komuś dopiec. Wiecie, czujemy się wtedy usatysfakcjonowani. Bo wreszcie komuś przyłożyłem. Warto? Może nie. Może warto na czyjąś agresję zareagować radością i uśmiechem. W języku Nowego Testamentu są dwa słowa, które określają pojęcie przebaczenia. Ale jedno jest niezwykle ciekawe. Ono występuje wyłącznie u apostoła Pawła. I znamy go pod znanym określeniem, pod znanym słowem. Łaska. Jeżeli powiemy łaska, to od razu nam przychodzi jeden tekst na myśl. Łaską bowiem zbawieni jesteście. Ale wiecie, wyobraźcie sobie, że to oznacza przebaczenie. Podstawcie sobie pod słowo łaska: Bóg ci przebaczył. I to nie jest ciebie, to jest dar Boży. W Księdze Psalmów w 37 rozdziale, w 3 wersecie przeczytamy tak. Miej ufność w Panu i postępuj dobrze. Mieszkaj w ziemi, zachowaj wierność. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienie Twego serca. Jest tu pewna zależność. Bóg w zasadzie postępuje w sposób niezwykle ciekawy. Pan Bóg może Ci dać coś darmo, ale Pan Bóg nieraz chce, abyś o to po pierwsze poprosił, ale i również trochę powalczył. Wiecie, to jest tak jak z kupnem jakiejś drogiej rzeczy. Wypatrzyliśmy coś, co chcemy mieć. Ale nie do końca mamy może na to fundusze, albo jak mamy, to mamy przeznaczone na coś innego. Ale chcemy to mieć. Jeżeli naprawdę chcemy to mieć, to wierzcie mi, zrobimy wszystko, aby to coś dostać. Chyba żony wiedzą najlepiej. Że jak coś chcą, to zawsze coś dostaną. Wszystko dostaną, o co tylko będą chciały. Ale trzeba chcieć. Trzeba to walczyć. Trzeba tego pragnąć. I Pan Bóg chce również. On nam da. Ale chce tylko jednej rzeczy, a może dwóch. Abyśmy mieli do Niego ufność i abyśmy dobrze postępowali. Pan Bóg nie chce, żebyśmy kopali ziemię na okrągło. Pan Bóg nie chce, żebyśmy szli do jak nie wiadomo jakiej ciężkiej pracy. Pan Bóg chce tylko dwóch rzeczy. Abyśmy mieli do Niego ufność i dobrze postępowali. Z jednej strony jest to proste, a z jednej strony jest to strasznie trudne. Ale jeżeli tak będziemy robić, to pierwszy psalm od razu rozpoczyna się takimi słowami. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą niepobożnych. Psalmista go od razu określa pojęciem szczęśliwym. W 94 psalmie on napisze tak: szczęśliwy mąż, którego Ty wychowujesz, Panie. Szczęśliwy mąż. Pan Bóg wychowuje nas poprzez swoje prawo. Pan Bóg wychowuje nas poprzez swoje słowo. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych. W Księdze Koheleta w 3 rozdziale, 12 wersecie przeczytamy tak. Poznałem, że dla niego nic lepszego niż cieszyć się i o to dbać, by szczęścia zaznać w swym życiu. Bo też, że człowiek je i pije i cieszy się szczęściem przy całym swym trudzie, to wszystko dar Pana. Okazuje się, że Pan Bóg daje nam w darze jeszcze jedną rzecz. Radowania się, cieszenia się. To jest dar Boży. To nie jest coś, co jest wymuszone. To nie jest coś, co można kupić. To jest dar Boży. Apostoł Jan mówi tak w 16 rozdziale, w 24 wersecie. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie. Ale po co? Aby radość wasza była pełna. Pan Bóg znów coś mówi do nas. Pan Bóg mówi, że jeżeli będziemy Go o coś prosić w imię Jego Syna, to nam to da. Ale nie po to, abyśmy nie wiedzieli, co z tym zrobić. Po to, aby nasza radość była pełna. Ktoś napisał sposób na szczęście. Niech Twoje serce będzie wolne od nienawiści, a umysł od zatroskania. Żyj prosto. Nie oczekuj wiele, ale dawaj dużo. Napełnij swoje życie miłością. Rozsiewaj słoneczny blask. Zapomnij o sobie, a myśl o innych. Postępuj z innymi tak, jak chciałbyś, żeby z tobą postępowali. Spróbuj tego przez tydzień, a zdziwisz się. Szczęście jest stanem umysłu. Tylko ty decydujesz, czy będziesz szczęśliwy. Nie przyjdzie samo, kiedy już skończę, kiedy już zacznę, kiedy już kupię, kiedy już nauczę się, kiedy już załatwię. Ono nie jest celem, jest dążeniem do celu. I poczujesz je po drodze, ale tylko wtedy, kiedy masz cel większy niż twoje potrzeby i dalszy niż sięga twój wzrok. Taki cel bliski jest twemu sercu i droga ku niemu otwiera drzwi do szczęścia. Jak żyć szczęśliwie? Ja myślę, że być może każdy z nas ma swoją receptę. Są ludzie, którzy są szczęśliwi w smutku. Są szczęśliwi wtedy, kiedy płaczą. Są ludźmi, którzy inaczej nie potrafią. Być może tak się nauczyli, albo ktoś im tak powiedział. Ale wiecie, jeżeli 5 minut śmiechu jest więcej warte niż ileś tam minut gimnastyki, to muszę przyznać, że być może po moim przykładzie to nie widać. Bo gwarantuję wam, że śmieję się dużo, a gdybym może w tym samym czasie uprawiał jakąś gimnastykę, to może efekty byłyby bardziej widoczne. Ale śmiech jest zdrowiem. Pracuje przepona, pracują płuca, pracują inne mięśnie. Dotleniamy się przynajmniej. To też jest dobry efekt. A człowiek szczęśliwy jest człowiekiem w jakimś sensie, w cudzysłowie, w jakimś sensie doskonały. Jest człowiekiem, który potrafi odpowiedzieć sobie na różne pytania, który potrafi, być może nie potrafi, ale być może on wciela w życie to zdanie Boga. Uwierz we mnie. Ja już mam dla ciebie receptę na twoje problemy. To nie oznacza, że trzeba lekceważyć problemy. To nie oznacza, że trzeba... Jest problem, Panie Boże, obiecałeś, że dasz, załatwisz to, to ja usiądę i będę czekał. Pan Bóg tego nie mówi. Ale Pan Bóg mówi tylko jedną rzecz. Nie zamartwiaj się tak, że być może z tej zgryzoty umrzesz. Uwierz mi. Jak żyć szczęśliwie? Znów parę recept. Kiedy mówisz, kocham cię, to myśl tak. Kiedy mówisz, przepraszam, to patrz prosto w oczy. Nigdy nie śmiejmy się z cudzych marzeń. Nigdy nie śmiejmy się z cudzych marzeń. Choćby dla nas jak najbardziej abstrakcyjne. Człowiek musi marzyć. Marzenie powoduje określony cykl działania i prowadzi do jakiegoś określonego końca. Gdyby ludzie nigdy nie marzyli o tym, aby opłynąć kulę ziemską, nigdy by tego nie zrobili. Gdyby ludzie nie marzyli, żeby polecieć na księżyc, nie polecieliby. Nieraz być może te marzenia są absurdalne, bo ktoś powie, po co? Ale pozwólmy innym marzyć i nie śmiejmy się z tych ich marzeń. Mów powoli, a myśl szybko. To warto o tym pamiętać. Gdy zauważyłeś, że zrobiłeś błąd, natychmiast zrób wszystko, by go naprawić. Nie czekaj, nie wiadomo ile. Uśmiechaj się, gdy podnosisz telefon. Twój rozmówca poczuje to w twoim głosie. Prosta zasada. Coś z naszego podwórka. Módl się. Coś w tym jest. coś jest, że warto się pomodlić. Wiecie, braterstwo, chciałbym, aby tych kilka słów, kilka refleksji na temat potęgi radości, potęgi szczęścia, potęgi uśmiechu pozostało gdzieś w nas. Abyśmy ten cały dzisiejszy dzień tak spędzili. Wczorajszy dzień tak spędziliśmy. Wszystkie słowa, które tu bracia z tej kazalnicy głosili, one mówiły o radości. Wyznanie wiary jest potężną radością. Ja myślę, że jeżeli wyznajemy wiarę w Jezusa Chrystusa, w Jego okup, to nie robimy to ze smutkiem na twarzy, ale z radością w sercu. Warto nieraz pomyśleć, że Jezus nas zbawił. Prosta rzecz, proste zdanie, a ile w sobie niesie radości i emocji, pozytywnej emocji. Radość serca wychodzi na zdrowie, a duch przygnębiony wysusza kości. Pamiętajcie o tym na co dzień w naszym życiu. Dziękuję.